Dzień dobry. Dziś słyszymy się w odcinku wieńczącym pierwszy sezon podcastu Matka Matce i doskonale się składa, bo temat gorący i myślę, że zajmujący myśli wielu osób i z tego, co widzę po facebookowych grupach. I przy okazji chciałabym podziękować Wam za naprawdę super odbiór poprzedniego odcinka i za to, że tak fajnie umieliście o nim rozmawiać. Widziałam to i na Instagramie, i na grupach różnych. I serio, fajnie, że ten odcinek wywołał dyskusję i że się umieliście dzielić ze sobą różnymi przemyśleniami bez oceniania żadnej ze stron. Kurwa, jakby każdy spór polityczny na przykład w taki sposób prowadzić, robić takie debaty, to serio, świat byłby uratowany i nie byłoby żadnych wojen. Więc jeszcze odpowiem na jedno powielające się pytanie dotyczące poprzedniego odcinka. Czy w takim razie nie można mówić, że się nie lubi dzieci? Nawet jeżeli się za nimi nie przepada, bo są głośne i przebodźcowujące i zabierają komuś przestrzeń? I moja odpowiedź brzmi, nie wiem, czy można oceniać całą grupę społeczną przez jakieś pojedyncze jednostki i ich zachowanie. Bo ja na przykład nie mówię już, nie lubię motocyklistów, tylko mówię, nie lubię motocykli. Bo to nie motocykliści wydają z siebie te wkurwiające, nieznośne hałasy głośne, tylko ich maszyny. Więc można nie lubić bałaganu, który robią dzieci. Można nie lubić hałasu, który robią dzieci. Można nie lubić tego, że dzieci są wymagające i po czasie z nimi jesteśmy zmęczeni i wyeksploatowani. Ale samych dzieci? W sensie wszystkich? Nie, niech każdy sobie odpowie w sumieniu, nie? Przecież to nie jest klasówka, tylko podcast. A dziś będzie, nawet dobrze zaczęłam, bo dziś będzie o różnicach. Bardzo odkrywcza była to dla mnie rzecz. Na szczęście dowiedziałam się o niej bardzo wcześnie w macierzyństwie i uniknęłam dzięki temu chyba wielu też kłótni z bliskimi. Bo nie wiem, jak było w waszych domach i między waszymi rodzicami. Czy zawsze byli ze sobą w kwestiach wychowawczych zgodni? Czy jednak zdarzało się, że mieli różne zdanie, na przykład w kategorii kar, nagród, czy w kwestii obowiązków domowych? I to jest bardzo ciekawy temat, bo jak byłam mała, to z tego co pamiętam, rodzice byli raczej spójni w swoich poglądach. Że wiecie, niezależnie czy mama, czy tata, zasady były zasadami, więc no nie jadło się deseru przed obiadem, nie oglądało się bajek przed odrobieniem lekcji i nie mogło, nie wiem, nie można było dostawać rzeczy od razu. No bo u mnie w domu były takie zasady, że albo musiałam na coś, co chciałam, czekać na okazję, na jakieś tam urodziny czy święta Bożego Narodzenia, albo musiałam na coś zapracować, na przykład ocenami albo pomaganiem w domu. I mogło to mieć dwa skutki, jak wszystko i każdy kij ma dwa końce. Mogło mnie to albo nauczyć ciężkiej pracy i tego, że bez pracy nie ma kołaczy, cokolwiek to znaczy, i że piękno tkwi w oczekiwaniu. Albo mogło mi to dać taką naukę, że nie można mieć w życiu przyjemności tak o. Jeżeli się nie cierpi, nie przesuwa sobie się nieustannie poprzeczki, albo jeżeli, wiecie, coś sobie kupi się bez okazji, to nastąpi zwolnienie blokady maszyny wyrzutów sumienia i będziemy po prostu nieszczęśliwi, bo sobie kupiliśmy buty bez okazji. No i oczywiście mnie to chwyciło w tej drugiej wersji, ale to tak na marginesie. Zawsze każde nasze zachowanie ma dwa skutki. Jak będziemy bardzo opiekuńczy wobec naszych dzieci, to możemy albo im dać poczucie bezpieczeństwa, albo nadopiekuńczości. No i nie wiem, gdzie jest ten złoty środek, kochani. Dowiemy się, jak będę miała 60 lat i będę mogła w tym podcaście zrobić jakąś erratę do tych odcinków. Więc u mnie w domu były takie spójne zasady, nie? Różne, dotyczące ogólnie życia, ale każdy z rodziców miał jednak jakieś swoje wyróżniające go dodatkowe zasady. I na przykład częściej dostawaliście karę na telewizję czy komputer od taty, ale na przykład tam częściej mama podnosiła głos. O coś takiego mi chodzi. Albo na przykład kwestia ocen, że dla mamy to mogło być nawet tam 3 z plusem, byleby zdane, ale dla taty to zawsze ocena to była zbyt niska i mogło być lepiej, nie? U mnie akurat nie pamiętam w ogóle obsesji ocenowej, ale w niektórych domach ona jest żywa i do teraz. I wiecie, to, że rodzice się różnią i mają różne poglądy i dysponują różnymi zasobami i też tutaj cierpliwością, skalą zdenerwowania, z niewyspania, kto się bardziej, wiecie, kto jest bardziej poirytowany przez cały dzień, gdy się nie wyśpi, mama czy tata. Ale to, jacy są nasi rodzice, wynika też przecież z ich wychowania i z tego, jacy byli dziadkowie. I co się okazuje? Że tak naprawdę wszyscy się śmiejemy, że całą chujozę z dorosłości wynosimy z domu, a to jest nieprawda. Bo nasi rodzice też są jacyś albo mają konkretne metody wychowawcze z powodu swojego własnego wychowania. I chyba, żeby znaleźć winnego, no to trzeba by grzebać gdzieś w drzewie genealogicznym. No, ale czy w wychowaniu naszych dzieci, albo w ogóle w naszym dobrobycie i w ogóle w życiu tam chodzi o wskazanie palcem winnego tych naszych skrzywień? czy po prostu przerwanie w końcu tych skrzywień pokoleniowych, żeby ustrzec przed nimi kolejne pokolenie. No właśnie. Więc pewnego razu, jak jeszcze chodziliśmy z tatą Helenki na terapię par, to rozmawialiśmy o różnicach w wychowaniu dziecka. I to jest w ogóle bardzo duży temat, że aż nie wiem trochę, jak go zacząć obgryzać. Może od tego, że takie rozmowy oczywiście podejmuje się, zanim zapadnie decyzja o ciąży z danym człowiekiem, no bo nie wyobrażam sobie zdecydowania się na dziecko z kimś, kto jest na przykład za przemocą fizyczną wobec dzieci, albo kto uważa, że dzieci potrzebują przede wszystkim dyscypliny, nie? Albo kto jest fanem zimnego chowu i mówi, że nie lubi dzieci, albo nie okazuje w ogóle emocji i mam podejrzenie, że będzie takim zimnym ojcem. No to wiadomo, że są pewne to czerwone flagi i raczej nikt świadomie nie myśli wtedy, nie, ojcostwo go zmieni. No nie, ale zdarza się tak, że na przykład nie mamy pojęcia o tym, jaki będzie nasz partner po urodzeniu się dziecka. I tu znowu, też może być dwojako, może się ten Pokemon, w sensie nie człowiek, tylko Pokemon jako jakaś tam ewolucja, może się okazać, że to będzie zaangażowany obecny ojciec, a może iść w drugą stronę, że to będzie tata, który będzie wierzył w tradycyjne podziały ról, albo w taki patriarchalny bardzo układ i że on uzna, że nie musi dziecku okazywać uczuć i być przy nim blisko, bo to taka bardzo kobieca rola. I tak też się dzieje. I pamiętajmy, że nie siedzimy tylko w tej naszej bańce, tylko możemy podróżować w tym podcaście też po różnych innych bańkach. Ale sytuacje nie muszą być aż tak skrajne, bo na przykład rodzice mogą się nie zgadzać w kwestii jedzenia przez dziecko słodyczy. Albo mogą się nie zgadzać co do ekspozycji dziecka na ekrany. Albo co do szczepień. Mogą się sprzeczać, tak jak ja i Amadeusz kiedyś, z powodu różnic w podejściu do karmienia metodą BLW. Ja bardzo chciałam, bo uważałam, że spierdolę Helenie całe po prostu życie, jeśli nie dostanie do ugniatania w dłoniach makaronu, tylko będę ją karmić i że to na pewno spowoduje, że będę musiała ją karmić łyżką i widelcem do 18 roku życia i na maturze jej otwierać bidonik z wodą i że ona już musi pić z kubeczka otwartego w wieku 18 miesięcy. 18? To chuj, 8! I strasznie zeschizowana byłam na tym punkcie tych wszystkich mięśni jamy ustnej, języka i tej w ogóle koordynacji oko ręka i tak dalej. No jednocześnie nienawidziłam tego bałaganu, który się robił dookoła Heleny, kiedy zaczynała się uczyć samodzielnie jeść. Dla niewtajemniczonych może jeszcze dodam, że ta metoda BLW oznacza Bobas lubi wybór, ale dla już wtajemniczonych oznacza to nic innego jak Bobas lubi wypierdalać, czyli dajecie dziecku do wyboru kilka różnych jedzeń, różnych faktur, temperatur, kolorów i tam tak dalej, żeby to dziecko intuicyjnie i w swoim tempie próbowało różnych nowych warzyw i dań, nie? I kształtowało swoje preferencje, nie czuło przymusu oraz żeby się też sensorycznie i motorycznie rozwijało, nie? To taki ten chwyt szczypcowy i te wszystkie inne rzeczy właśnie poprzez dotyk, tam zapach, smak. I to dziecko wtedy samo decyduje. No i w teorii wszystko super, a w praktyce to było dla mnie nie do zniesienia. Nie tylko przez to, ile to było roboty, ale też przez to, że dziecko robiło taki bałagan, że mnie brało na wymioty sprzątanie tego. Nawet jeśli pod krzesełkiem leżała taka specjalna cerata, czy tam mata do zmywania, no to po prostu wkurwiało mnie to, że od razu całe dziecko było do przebrania. Dużo jedzenia się marnowało na podłodze. Ja nie mam psa, więc nikt tego nie wylizywał, tylko w kółko trzeba było myć podłogę. A dajcie spokój, sprzeczaliśmy się tylko o to za Amadeuszem często. I on uważał, że przecież to tylko robi bałagan, nie daje nikomu przyjemności, weź ją pokarm czasem łyżką, przecież się nauczy w końcu kiedyś sama jeść, no po co masz się denerwować? A ja mówiłam, nie, bo jestem postępową matką, postępowe matki tak robią, musi być to BLW, kurwa, bo nie dostanę świadectwa z czerwonym paskiem, ani żadnej nagrody za podążanie z nurtem, wiecie, współczesnego rodzicielstwa. No i on ją karmił łyżeczką, a ja mu pozwalałam się babrać w tym jedzeniu. I mnie zalewała krew przy każdym sprzątaniu i wyjmowaniu jej z tego stołka i niesieniu od razu do mycia i te kurwa kaptury umazane. Nie cierpiałam tego. Ale też z drugiej strony ja nie umiałam odpuścić przez jakiś czas. Tylko musiałam z siebie robić cierpiętnicę. Myślałam, że to taka rola, no. A później poruszyliśmy właśnie ten temat na terapii par. I ta sesja zmieniła moje patrzenie na te różnice. W naszym przypadku na szczęście nie było ich dużo. Nie umiem sobie przypomnieć jakichś innych. Ale no na bank coś tam jeszcze było, ale nie z takich elementarnych może spraw, nie? Ale ja na przykład chciałam obciąć naszej córce grzywkę. No bo takiej rosną włosy, że wchodzą do oczu. A Amadeusz się na to nie zgadzał. No i jak sami widzicie, Helena nie ma grzywki. Bo finalnie spytałam jej samej, czy by chciała. A ona powiedziała, że nie. I już kilka razy pytałam i ona cały czas mówi, że nie, więc ona sama podjęła za siebie decyzję i zdjęła nam ten dylemat z barków. No w każdym razie siedzimy tam w tym gabinecie, rozmawiamy z terapeutą ja mówię, że mnie wkurza to, że on nie jest konsekwentny w tym BLW, bo to przecież jest ważne. I te mięśnie, kurwa, jamy ustne i ta koordynacja tej ręki i tam bla, bla, opowiadam, jakoś zabrynałam do tego, że co będzie, jak ona zobaczy, że my nie jesteśmy jednomyślni, no i jedno z nas będzie jej pozwalało iść na melanż, a drugie nie. Albo jedno z nas będzie mówiło, dobra, już koniec bajek, a drugie będzie mówiło, dobra, weź tam jeszcze możesz jedną. Przecież dziecko nie może żyć w takim rozdwojeniu, że jeden rabin to powie tak, a drugi rabin powie nie, nie? Rodzice muszą mieć, i tu uwaga, wspólny front. Jakby to była jakaś wojna rodzica i dzieci, nie? Że po prostu rodzice muszą mieć wspólne poglądy, no bo to daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Tak mi się wydawało. I pamiętam, że się tak wściekłam, w ogóle produkuje się w tym gabinecie i produkuje tu argument za argumentem w ogóle, łącznie z podważaniem autorytetu rodzica już i wiecie, spocona już nad górną wargą milknę, a terapeuta wtedy, no ale to jest właśnie super wspaniałe, że macie różne poglądy i różne zasady, bo to uczy dziecko, że świat nie jest jednokolorowy i ludzie się od siebie różnią, mają swoje różne limity, różne zasady. I wtedy miałam takie, tak na to nie patrzyłam. I to zmieniło trochę moje myślenie, a przeczytałam o tym samym też w książce Agnieszki Stein i Małgorzaty Stańczyk, którą wam bardzo polecam i ma ona tytuł Potrzebna cała wioska. Wszystkie książki, o których będę dziś wspominać, wam bardzo polecam. Mogłabym wytatuować sobie od góry do dołu się cała cytatami z tych książek i ja dodawałam książki do wyróżnionych relacji na profilu instagramowym Matka Matce, książki takie rodzicielskie, które czytałam już dawno, dawno i nadal je rekomenduję, także możecie tam zajrzeć również. No ale dobra, cytuję. Według mnie rodzice między ludźmi są zasobem, a nie problemem. Dlatego, że nie jesteśmy armią klonów i kopii, ale każdy coś swojego wnosi do świata. Nasz sukces ewolucyjny pochodzi z różnorodności biologicznej oraz różnorodności, która jest wynikiem procesu uczenia się. Dla dziecka różnorodność też jest zasobem, bo ono może z niej wybierać. Jeśli dziecko miałoby tylko jeden model, tylko jednego rodzica, do którego musiałoby się dostosować, to nie miałoby możliwości sprawdzenia, kim samo jest. Dziecko buduje siebie na podstawie różnych modeli, które widzi. Każdy model jest zasobem, cegiełką, z których można konstruować to, co jest ci w życiu potrzebne. I dopiero jak usłyszałam to tak z dwa razy, z dwóch różnych źródeł, to zakodowałam sobie to w głowie i odpuściłam zastanawianie się, co będzie, jeżeli nie będziemy jednym, spójnym frontem w niektórych sprawach. Nie? Co jak mi się wydawało, będzie dawało dziecku jakąś przewidywalność i bezpieczeństwo, że rodzice są tacy, wiecie, jednomyślni, stabilni, tacy, no tacy, wiecie. Ale to były czasy, kiedy moja córka nie chodziła jeszcze do żłobka, ani do przedszkola. I jedynymi ludźmi, którzy byli w jej życiu, byliśmy my i nasza przyjaciółka Aneta i dziadkowie. I wiecie, łatwo jest wtedy kontrolować zasady, czy tam jakieś opinie dotyczące żywienia, nie? W końcu no, dziecko głównie przebywa wtedy w domu, a jak nie w domu, no to gdzieś tam zawsze jest z jednym z rodziców. Więc to takie kontrolowanie, na przykład na jakie komunikaty ma nasza córka ekspozycję, no to było też to pod kontrolą, nie? Tak samo z jedzeniem. No nikt nie wlewał chlenia do gardła gazowanych napojów, ani nie żywił jej po prostu ciastami bez naszej wiedzy. Ale z tym, że jak rozmawiałam ze znajomymi, no to bywa różnie, bo bywają sytuacje, w których zasady, które my mamy jako dzieci w domu, nie są już stosowane u dziadków. U babci można na przykład było jeść pod pierzyną, nie? A w domu nie. W domu można trzymać nogi na stole, a u dziadków nie. U cioci można oglądać dużo bajek, a w domu w ogóle się nie ogląda bajek. I jak sobie przypomniałam też zasady panujące w różnych miejscach mojego dzieciństwa, to się okazywało, że było dokładnie tak samo, że na wakacjach się chodziło spać później, można było latać po prostu z kuzynostwem, aż nie padliśmy na działce, na twarze po zachodzie słońca. Można było codziennie jeść lody, jadło się pączka na śniadanie zamiast kanapek jakichś zdrowych. Można było oglądać programy dla dzieci w telewizji bez ograniczeń. U wujostwa na przykład paliło się w papierosy w domu, a u nas w domu nie. No. W sensie nie, że my paliliśmy, tylko było palone. No i któregoś dnia lepiłyśmy sobie z Play-Do i Helena tak się mnie pyta, mamo, a mogę miesać? I tak pomyślałam sobie, ale co? Mówi, miesać korory. I ja mówię, no oczywiście, że tak, a dlaczego nie? A Helena mówi, bo w przedszkolu ciocia mówi nie, że eki blanda, żeby nie mieszać. I wtedy mi to zaskoczyło, że ona już to wie, że 2,5-letnie dziecko potrafi już skumać, że w domu i w placówce istnieją inne zasady i że faktycznie to działa. I zauważyła, że w przedszkolu ma kapcie, a w domu ich nie nosi. Że jak są wakacje, to można zjeść loda rano, ale w domu już na przykład tego nie robimy. Że w samolocie może obejrzeć bajki na telefonie, ale poza samolotem czy poza pociągiem nigdy ich nie dostanie. Ale są też inne rodzaje odstępstw i to takie, na które nie chcemy się godzić, nie? Na które nie powinniśmy przymykać oka. I to są oczywiście wszystkie te spory między rodzicami, które mają autentyczny wpływ na dziecko, na przykład przemoc fizyczna. No nie ma absolutnie żadnej kurwa opcji, żeby którykolwiek z rodziców w 2023 roku używał przemocy wobec dziecka, no. I to nie tylko w naszej bańce, ale w jakiejkolwiek bańce. I jak rozmawiam ze znajomymi w swoim wieku, no to każdy z nas pamięta lanie z dzieciństwa. Część z nas ze szczegółami. Bo jest to sytuacja tak traumatyczna dla dziecka, gdy przecież z założenia w ogóle osoba, która ma ci dawać największe poczucie bezpieczeństwa i ochrony przed światem, sama się tym zagrożeniem staje. I poczucie bycia bezbronnym, winnym, w ogóle upokorzonym, opuszczonym się zasiewa w dziecku w głowie na lata w tym momencie. Jako trauma. Więc ja tu nie mówię o patologiach, ale na przykład po prostu o różnicach w kwestii stosowania lekarstw, kiedy dziecko jest chore, gdy jeden rodzic na przykład odmawia stosowania danego leczenia w szpitalu, a drugi się zgadza. Albo na przykład, nie wiem, jak ktoś jest fanem homeopatii, a druga strona wierzy w leki z apteki i jedno drugiemu po prostu, nie wiem, wyrzuca te lekarstwa. Jakby czytałam w internecie też o takich sytuacjach, więc wiem, że to istnieje. Ale to nie są rzeczy, na które się można spotykać w kompromisie, jak na przykład wypłakiwanie jako forma wychowawcza. Jeśli rodzic stosuje wypłakiwanie, to nie robi nic innego, jak stosuje wobec dziecka przemoc. Jak rodzic daje klapsa, to stosuje przemoc. Jak nerwowo szarpie za ramię, wsadzając dziecko do fotelika, to stosuje przemoc. I w ogóle nie będziemy tutaj tego rozpatrywać jako coś wzbogacającego życie dziecka. No nie. Ale na przykład kwestia rodzicielstwa bliskości i tego, że dla niektórych osób, z których silnie zakorzenione, w których silnie to siedzi, jeszcze to myślenie, że ta ochrona ich rodziców i siebie małego, które wierzą, że regularny wpierdol kształtuje nasz charakter i w zasadzie to dyscyplina i autorytet to jest jedyne, jak można dziecko wychować na dorosłego. No niektórym ludziom ciężko jest uwierzyć, że to był w ogóle jakiś ogromny błąd wychowawczy całych pokoleń, przez który mamy teraz problemy psychiatryczne i ciężko osobie, która sama nie otrzymała empatii, okazywać empatię. Bo nas to triggeruje. Mnie też na przykład doprowadza do wściekłości parę zachowań mojej córki albo dzieci ogólnie. Ale to nie ona mnie wtedy denerwuje, ale ta podświadoma złość na to, że ja tak nie miałam, że nade mną nikt tak nie skakał, że kanapeczka nie taka, a ja chcę na kolację makaron i ktoś mi idzie robić makaron, nie? Albo że banan złamany jest, ble. I mam jednocześnie znowu dwa wilki. Z jednej strony spoko, złamany banan może ci się nie podobać i no to trudno, to sama sobie go zjem i nara. Ale z drugiej strony jedz tego banana, bo specjalnie po niego jechałam. I ja wiem, że ten drugi wilk wynika z mojej złości i zazdrości, że ja tak nie miałam. I nie mówię tylko o sobie, bo mówię o całym zjawisku pokoleniowym, że ciężko mi było znaleźć w sobie tę część głęboko zakrytą, która tak ma. Ale łatwym przykładem jest dla mnie ta sytuacja tej żłobkowej adaptacji Heleny, do której wrócę, że zakładałam wtedy, że moja Helena bardzo łatwo wejdzie w żłobek i że bardzo chętnie będzie do niego chodzić, bo ja taka byłam, że część mnie denerwowało wtedy to, że podskórnie czułam, że nade mną nikt by się tak nie pochylał. W sensie tak zakładam, nie? Po prostu pokoleniowo, bo wierzę, że moi rodzice też by mi okazywali wsparcie i się o mnie troszczyli i w ogóle, tylko no wiecie, nie w takiej skali, nie słuchaliby podcastów o tym, nie czytali 4 książek, webinarów, nie słuchali i tam nie korzystaliby z pomocy psychologa dziecięcego, nie? I tak sobie myślę, Boże, tyle dla tych dzieci, po prostu tyle tego dla tego dziecka teraz robię, a coś tam, to nie działa. I wtedy mam taką złość, że kurwa, gdybyśmy byli kiedyś, to ona by, nie wiem, po prostu bym na nią nawrzeszczała i by poszła. Czyli by, wiecie, złamała się, poszłaby do tego żłobka bez gadania. No ale oczywiście no nie chcę mieć takiej relacji z moim dzieckiem. I więc miałam tę taką mikrocząstkę we mnie mówiącą kilka razy, no weź, no że nasze pokolenie w dzieciństwie tego nie miało i jakoś żyje. No ale właśnie, jak żyje? Jakim kosztem? I to jest ten słynny argument, że bo to za naszych czasów to nas było 11 i żyliśmy w jeziorze. No ale no dobra, ale czy to oznacza, że kolejne pokolenia też mają mieć chujowo? Czy to właśnie nie rozwój człowieka i cywilizacji jest od zmian i od tego, żeby nam się żyło lepiej? To po to mamy samochody i internet, a nie jeździmy bryczkami i chodzimy do bibliotek szukać informacji. I często widzę w ogóle na grupach rodzicielskich takie problemy związane z zasadami w naszym domu. Zupełnie innym podejściem do dzieci w domach dziadków. Że na przykład mamy, które denerwuje fakt, że babcie nie są w stanie uszanować ich decyzji co do niepodawania dziecku słodyczy albo respektowania faktu, że ich dzieci są na jakiejś tam wykluczeniowej diecie, nie? Czy tam wegetariańskiej, czy bezlaktozowej, bo nie tolerują laktozy. I dziadkowie, którzy nie respektują jakichś zasad swoich dzieci co do wychowania, że to jest w ogóle też spory temat. I na szczęście no, nam się trafili spoko dziadkowie z obu stron, tacy świadomi i otwarci na pracę nad sobą i tworzenie z Heleną fajnej relacji, opartej w zasadzie o te same wartości, w jakie my sami wierzymy, ale ponownie, no, nie jesteśmy przecież jednym bytem. Nie jesteśmy swoimi klonami, też na szczęście. I zdarza się, że dziadkowie powiedzą jakieś zdanie, którego my byśmy na przykład do Heleny nie powiedzieli. I zdarza się, że nie widzą problemu tam, gdzie my go widzimy. Jest Jesper Juhl w swojej książce Twoje kompetentne dziecko, dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej, wspomina i tu zacytuję: priorytety naszych rodziców opierały się na powierzchownych celach. Utrzymywanie dobrych stosunków z innymi, grzecznego zachowania się, dostosowania się, odpowiedniego odzywania się oraz mówienia dziękuję, miło pana poznać i dziękuję za gościnę. Nie oczekiwano, że dzieci będą sobą. Oczekiwano, że będą grać. Dokładnie tak jak aktor w teatrze. I dokładnie tak jak aktorzy miały uczyć się swych ról. I my jako współcześni rodzice no, chcemy tego unikać. Nie stosujemy już przecież, albo przynajmniej się staramy tych słów tam grzeczny, grzeczna, nie mówimy zjedz ładnie, albo a czemu tak brzydko zrobiłaś, brzydko dziewczynce, nie bądź brzydka, wiesz, nie wiem już nawet kurwa co z tym słowem brzydki, ale ostatnio już wyrzuciłam to ze swojego słownika, ale coś można robić brzydko. Brzydko się zachowywać. I nie wymagamy już teraz, wiecie, od dzieci, żeby kończyły obiad i wpychały sobie jedzenie do buzi wbrew swojej woli, bo nam będzie przykro. Ale dziadkowie naszych dzieci jeszcze chodzą tymi sprawdzonymi przez siebie ścieżkami, bo po prostu na przykład nikt nie pokazał im innych i nie ma w tym niczego złego, o ile wiemy, że my jako główna figura przywiązania naszych dzieci unikamy tych zdań. Jeżeli nasze dziecko spędza 80% czasu z nami, a 20% czasu z innymi ludźmi, no to nie ma opcji, żeby przyjęło zdanie tych 20% jako najważniejsze. Bo biologicznie to zawsze będzie zdanie rodziców lub wizja rodziców będzie tą główną. Przynajmniej we wczesnym dzieciństwie, kiedy jeszcze to rodzice są dla dziecka wzorami. Później jak już dochodzi grupa rówieśnicza do głosu, no to może być różnie. Ale jeżeli wychowujemy dzieci w przekonaniu, że są wspaniałe takie, jakie są, nawet kiedy się złoszczą, kiedy są nieznośnie zmęczone i złe i kiedy już nam płonie ląd, to jeśli raz usłyszą od dziadków, wujków czy w pani przedszkolu, że są do niczego, to nie wezmą sobie tego do swojego DNA. Nie uznają tego wtedy jako, wiecie, tego głosu jako swój własny. Bo będą pamiętać to, co my im przez te 80% czasu wybijamy do głowy swoim zachowaniem. I dlatego jak widzę posty, w których ktoś się zastanawia, czy limitować wizyty swojego dziecka u dziadków, bo na przykład babcia mówi, że dziecko jest niegrzeczne, to zastanawiam się, na ile bardziej krzywdzące będzie dla dziecka usunięcie czy ograniczenie z jego życia dziadków, a na ile słuchanie te dwa razy w miesiącu, że jest się niegrzecznym, albo zjadanie kupy słodyczy i dostawanie śpiączki cukrowej po wizycie. Jakie konsekwencje długofalowe będzie miało to, czy dziecko zje u babci faworki i je zapije Coca-Colą, a jaki fakt, że nie będzie na przykład rozumiało, dlaczego nie wolno już mu jeździć do babci. I no, o ile są to oczywiście rzeczy, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo dzieci, no bo też się zdarzają sytuacje, kiedy na przykład dziadek jest alkoholikiem i ktoś nie chce, żeby dziecko widziało pijanego dziadka i czuło to, co on sam w swoim dzieciństwie czuł. I nie mówię tutaj o tak dużych sprawach, bo to są w ogóle wielowątkowe sytuacje i nie jesteśmy tu, żeby dawać rady, tylko żeby sobie słuchać o różnych doświadczeniach i sobie je porządkować w głowach i może otwierać jakieś klapki. Ale sam fakt, że dziadkowie się różnią od rodziców, mama się różni od taty, bo tata się nie zgadza na imprezę, a mama wyraża zgodę, nie ma w tym przecież nic o bezpieczeństwie. I fakt, mnie też czasem wybudza jakiś tekst, którym rzucą dziadkowie Heleny z jednej albo z drugiej strony, nie? Ale wiem, że to są rzeczy wynikające albo z przyzwyczajenia, albo z jakiejś tam niewiedzy może. Po prostu nie ma w nich złej woli. I mam dwa rozwiązania. Albo delikatnie zwracam uwagę, że na przykład staram się już tak nie mówić, bo coś tam. Albo po prostu puszczam to mimo uszu. I zazwyczaj puszczamy to za Mateuszem mimo uszu, tylko sobie jakieś tam spojrzenie poślemy. Bo wiemy, że dla niektórych rzeczy Helena też nie zarejestruje w ogóle, a relacja z dziadkami jest dla niej bardzo ważna i też dla nas też jest ważna. I znam pewną na przykład mamę, która się różni od swojego męża poglądami politycznymi. I ona jest bardzo lewicowa, a on jest bardzo konserwatywny. I czy to się daje pogodzić i można być małżeństwem? No jak widać, tak. I każdy z nich, wychowując dziecko, pozwala wzajemnie uczestniczyć mu też w ekspresji ich własnych poglądów. I ojciec zabiera syna na te wszystkie przemarsze patriotyczne, a ona na parady miłości i protesty. I to jest właśnie to pokazywanie, że rodzice nie są jednością. Że mogą się od siebie zdrowo różnić i jednocześnie nie krytykując swoich poglądów i swoich wyborów. To jest przecież absolutnie zajebisty pokarm dla małego dziecka, nie? Taka wiedza, że bycie z drugim człowiekiem i miłość nie oznaczają zlewania się w siebie, ani nie oznaczają ograniczania siebie nawzajem, tylko szacunek wobec swoich wyborów. A to dziecko może obserwować ten szacunek czarno na białym, na przykładzie swoich własnych rodziców. I dzięki temu iść przez życie w swoje już później związki, wiedząc, że związek nie musi być dwojgiem dwóch identycznych światopoglądowo osób. I tak samo, jedno z rodziców może być bardzo wierzące i chcieć pokazywać tę część życia swojemu dziecku, a drugie wcale nie musi. I to też wzbogaca ten horyzont dziecku, że o, czyli dwoje ludzi może się różnić, a nadal mogą ze sobą być i się kochać. No to jest super fundament na przyszłość. Wiecie, jeszcze tak wrócę do tego, teraz mi się przypomniało, do tego rodzicielstwa bliskości. Co jeżeli jeden rodzic wierzy bardzo i wychowuje dziecko zgodnie właśnie w oparciu o szacunek, akceptację i wiecie, kwi przy nim, trwa, kiedy dziecko płacze, przytula, stara się bardzo w empatyczny sposób podchodzić do dziecka, taki nie, czy montessoriański, czy waldorfski, czy jakikolwiek po prostu bardziej dziecięcy, korczakowski. A drugi rodzic na przykład, dla niego to jest jakiś tam wymysł i coś dziwnego. Czy to jest po prostu powód dla tego, czy to sprawi, że to dziecko będzie, nie wiem, miało koszmarne dzieciństwo? No słuchajcie, podobno wystarczy jedna osoba, która zapewnia dziecku takie zdrowe, powiedzmy, fundamenty relacji pomiędzy opiekunem a dzieckiem i wystarczy tylko jeden taki dobry wzorzec, żeby dziecka nie spierdolić, no. Więc, a z czasem też widać, na co lepiej chyba dziecko reaguje, czy na strach i na kary, czy na rozmowę i traktowanie po partnersku, może nawet nie po partnersku, tylko z takim zdrowym szacunkiem, równością. I później rodzic może wyciągać wnioski i ewentualnie po prostu korygować swoje poglądy i to, w jaki sposób się wobec dziecka zwraca, czy jakie mu przekazuje wartości. I też tak właśnie widzę różnicę między mną a Amadeuszem przecież w przyszłości, bo już za moment przestaniemy mieszkać razem i będziemy dzielić opiekę nad Heleną między sobą. I o ile w ogóle się nie martwię o to, że u taty będzie tam, nie wiem, jadła same słodycze albo miała odpalony non-stop telewizor, czy nie wiem, nie będzie miała mytych zębów co wieczór. W ogóle nie, bo mamy absolutnie dokładnie te same metody, jakby taką samą, w te same rzeczy wierzymy, w taki sam sposób realizujemy tę codzienność z Amadeuszem, ale na pewno będą później jakieś różnice. Na przykład w obecnym mieszkaniu, w którym teraz jesteśmy, nie można tupać przy bieganiu po domu, bo mieszka pod nami sąsiad, a w moim mieszkaniu będzie mogła sobie tupać i walić w podłogę, ile będzie chciała, bo będę mieszkać na parterze. Ale jeżeli chodzi o przyszłość, no to znowu przecież pojawią się w ich życiu partnerzy rodziców, tak? I oni też będą mieli swoje cechy, przyzwyczajenia, jakieś opinie. Może użyją przy niej kiedyś jakiegoś stwierdzenia, którego my byśmy jako jej rodzice nie użyli. I co wtedy będziemy mówić? Co ja będę mówiła? Czy się wkurwię? Czy rozpętam piekło? Czy będę zgrywała taką mądrą, jak w tym odcinku? Zobaczymy, nie wiem. Bardzo wam dziękuję za te 12 odcinków pierwszego sezonu. To kawał zajebistego podcastu, tyle wam powiem. Mega się spełniam. Bardzo mnie cieszy ta tematyka. Mega lubię być mamą. Bardzo się cieszę, że tyle osób, które nie mają dzieci albo jeszcze, albo ze swojego wyboru, albo dopiero się o nie starają, że tyle ludzi słucha tego podcastu i znajduje w nim coś dla siebie. I to naprawdę daje mi takie masło na serce, że sobie nawet nie wyobrażacie. I jak matka matce chce zakończyć ten sezon i odcinek pięknym cytatem z książki Dziecko z bliska, również Agnieszki Stein, który podsumuje chyba cały ten pierwszy sezon i zamykający, to jest taki cytat zamykający w klamrę to wszystko, w co wierzę i co chciałam przekazać w tych odcinkach i mam nadzieję, że mi się to udało. Rodzicielstwo to jednak jeszcze więcej. Troszcząc się o swoje własne dzieci, tak naprawdę ludzie decydują o tym, jak świat będzie wyglądał za wiele lat. Jakie wartości będzie wyznawał, w co wierzył, jak będą wyglądać relacje między ludźmi, dziećmi, a także wnukami dzisiejszych dorosłych. Człowiek ma większy wpływ na przyszłość jako rodzic niż politycy czy ważne osobistości. Jak napisał amerykański poeta William Ross Wallace, ręka, która porusza kołyskę, rządzi światem. Także do usłyszenia po przerwie w sezonie drugim. Ściskam was. Hej, Asia Okuniewska.